Słuchasz podcastu Everest Lidera.
Cześć, nazywam się Ania Sernacka-Smith. Zawodowo jestem menadżerem, konsultantem HR, przedsiębiorcą, właścicielką firmy Effectiveness.pl, która wspiera liderów w rozumieniu różnic osobowości i wykorzystywaniu tych informacji we właściwym doborze pracowników, podnoszeniu jakości współpracy i rozwijaniu postawy liderskiej. Tytuł tego odcinka: 7 problemów, które rozwiąże menadżerom badanie DISC-D3. Cześć, dzień dobry. Dzisiejszy odcinek rozpocznę cytatem Petera Druckera, eksperta do spraw zarządzania. Powiedział on kiedyś: skuteczne przywództwo nie polega na wygłaszaniu przemówień ani na byciu lubianym. Przywództwo jest definiowane przez wyniki, a nie cechy. I ja jako osoba, która w biznesie zajmuje się cechami osobowości, różnicami osobowości, podpisuję się pod tym, o czym powiedział Drucker. Ale dopowiem też to, że suma summarum tak, chodzi o wynik, który my generujemy, ale rozumienie tych cech, rozumienie tej istoty osobowości, ono wspiera bardzo mocno w tym, żeby ten wynik wygenerować. Rozumienie osobowości pomaga w rozwiązaniu problemów, czy zabezpiecza pojawienie się problemów, z którymi najczęściej się mierzymy. I o takich problemach Ci dzisiaj będę chciała powiedzieć i będę chciała Ci wskazać, jak metoda DISC-D3 te problemy może Ci rozwiązać. Dlaczego DISC-D3? Jeśli jesteś ze mną od jakiegoś czasu, no to pewnie wiesz, że na rynek polski wprowadziłam badanie kompetencji DISC-D3 i od razu tutaj nie mylić z samym DISC, z żadnymi kolorami. To nie jest to. Badanie DISC-D3 jest to jedyne na rynku badanie, które oprócz DISC, czyli obserwowalnych zachowań, też diagnozuje zachowania, których nie da się zaobserwować, jak na przykład głębokie poziomy efektywności, preferencje co do roli zespołowej, jak wartości, czy jak wewnętrzne motywacje. Więc to nie jest tylko DISC-owa, kolorowa komunikacja, nic z tych rzeczy. Mówimy tutaj o pełnej diagnozie tych elementów osobowości, które mają wpływ na jakość współpracy, które mają wpływ na efektywność w miejscu pracy i co ważne, z których mamy prawo korzystać w środowisku pracy. My tutaj nie diagnozujemy żadnych zaburzeń, takich elementów osobowości, których nie mamy prawa tego robić. Nie, mówimy o pozytywnych aspektach zachowań, stąd korzystanie z metody DISC-D3 ma pełni prawne uzasadnienie do wykorzystania. Chciałam to zaznaczyć, bo zdarza mi się, że słyszę opinie, które temu zaprzeczają, które nie mają żadnych argumentów, natomiast gdzieś takie opinie się mogą pojawić. Stąd będę Ci dzisiaj mówiła o tym, jak badanie DISC-D3, czyli narzędzie psychometryczne, rozwiązuje menedżerskie problemy. I nie jestem tutaj teoretykiem, jestem tutaj praktykiem. Sama tego doświadczyłam, sama tego doświadczam. No i dzisiaj razem z zespołem Effectiveness w tym wspieramy menadżerów i zespoły HR. Też jeśli gdzieś mnie obserwujesz, jeśli jesteś ze mną od jakiegoś czasu, no to też wiesz, że nie zawsze pracowałam w HR. Właśnie byłam po stronie marketingu, gdzie zarządzałam zespołem i doświadczałam mnóstwa problemów i doświadczałam tych wszystkich frustracji, które z tymi problemami się wiążą i sama doświadczałam tego, jak moje zawodowe życie naprawdę zmieniło się, od kiedy zaczęłam rozumieć różnice osobowości. No ale już przechodząc do konkretów, o jakich dzisiaj problemach będziemy mówić. No jednym z problemów, z którym będzie się mierzyć menadżer, mierzy się wcześniej czy później zmierzy się, no to jest to, że pracownik odchodzi. Czy pracownicy odchodzą. No i bardzo często jest tak, że tym problemem jest to, że brakuje nam informacji na temat tego, dlaczego ludzie od nas odchodzą. A zwykle jest przyczyna tego, że ludzie odchodzą. I bardzo często jest to tak, że jest to przyczyna, na którą mamy wpływ. No zdarza się czasami jakaś sytuacja życiowa, że pracownik odchodzi i nie moglibyśmy z tym zupełnie nic zrobić. Ale nawet przysłowiowe pieniądze to jest coś, na co bardzo często mamy wpływ. Już tłumaczę, bo zobacz, kiedy zatrudniasz osobę do zespołu, trudno wyobrazić sobie rekrutację, w której nie sprawdzasz poziomu wiedzy, nie sprawdzasz doświadczenia. No to mamy na liście sobie odhaczone. Ale też jak często sprawdzasz to, jak z taką osobą będzie się współpracowało. Czyli jakie ona ma kompetencje społeczne. I czego ona w środowisku pracy potrzebuje, ta osoba, żeby było jej dobrze, żeby ona nie chciała odchodzić. Jakiej formy współpracy z tobą, czy w ogóle w samym zespole ona będzie potrzebowała. W czym będzie szczególnie mocna, a w czym nie. Jakie będzie miała podejście do pracy zespołowej, do relacji z klientami i tak dalej, i tak dalej. Czyli myśląc o pracowniku, nie możemy patrzeć już dzisiaj tylko przez pryzmat tego, co on wie, ale też co się zadzieje w interakcji między nami, jak z daną osobą będzie się współpracowało. I nierzadko my ten element pomijamy, no i dlatego później tak mówi się o tym, że ludzie przychodzą do firmy, a odchodzą od menadżerów, że jakby wskazują, że coś się na tej linii menadżer-pracownik zadziało. Ja Cię patrzę też trochę na to inaczej, to znaczy z innej perspektywy, bo myślę sobie o tym, że to nie jest tak, że tutaj trzeba zwalać wszystko na menadżerów, co bardziej na nieświadomość tego, co się zadziało w interakcji między nami. Więc to nie chodzi o to, że ja jestem jakaś i on jest jakiś i nie wiem, ja jestem zła, a on jest dobry, tak? I dlatego on ode mnie chodzi. Nie. Chodzi o to, żeby rozumieć, co się dzieje w interakcji między nami. Czy my się w ogóle zgraliśmy w kontekście tego, jak ze sobą rozmawiamy. Czego ja potrzebuję od pracownika we współpracy, co sobie cenię, a co mnie irytuje, a czego on będzie ode mnie potrzebować i tak dalej, i tak dalej. I z DISD3 my to dzisiaj jesteśmy w stanie przewidzieć. Na poziomie rekrutacji ty już widzisz, powiedzmy, mając 2, 3, 4 kandydatów, ty widzisz, masz informację czarno na białym, jak bardzo z daną osobą kliknie wam ta współpraca. Z kim wśród kandydatów tobie się najlepiej będzie współpracowało. No bo wiedzę i kompetencje twarde, jeśli tylko ta osoba chce, możesz to podszkolić. I to jest dość proste. Natomiast czyjeś postawy, czyjeś wartości, no ty tego nie zmienisz, na to nie masz wpływu. I stąd najczęściej, kiedy obserwuję zgrzyty i kiedy obserwujemy odejścia pracowników, no to właśnie najczęściej bierze się do tego, że było to niedopasowanie na poziomie tego, jak nam będzie się ze sobą współpracowało. A dzisiaj jesteśmy w stanie to przewidzieć. Więc pierwszy problem, który możemy mieć rozwiązany, to, że pracownicy odchodzą. Z DISD3 będziesz wiedział, czego będą potrzebować, żeby nie odchodzili. Bo oni nie będą odchodzić, jeśli będziesz właściwie zarządzać zgodnie z osobowością i zatrudnisz właściwą osobę. Czyli taką osobę, której będziesz w stanie stworzyć warunki, których dana osoba potrzebuje, żeby jej się chciało w tym miejscu pracować, żeby jej się chciało być zaangażowaną, dawać siebie jeszcze więcej. I chociażby jesteś w stanie przewidzieć nawet jak mocno ten czynnik finansowy będzie ważny dla danej osoby. Bo w tym nie ma nic złego, że kogoś może, wiesz, kręcić to, że będzie zarabiać coraz więcej. No dobrze, teraz pytanie, czy masz warunki do tego, żeby taką osobę przyjąć? Rzeczywiście organizacja stwarza ku temu warunki. Czy no masz też tak proces postawiony, że chociażby w sprzedaży ta osoba, czy nawet nie w sprzedaży, ona będzie cały czas mogła rozwijać się finansowo i tak dalej, i tak dalej. Jeśli my to wszystko wiemy o pracowniku, no to później nie ma frustracji takiej, że o, on czegoś chce, a ja tego nie dałem, a tego nie wiedziałam. Nie. Już na poziomie rekrutacji jesteś w stanie przewidzieć, czego ta osoba potrzebuje, dana osoba potrzebuje, żeby chciało się z tobą pracować, żeby nie odchodziła. I wybierasz osobę, która pod kątem jakości współpracy będzie cię najbliżej siebie. Najszybciej się zgracie. Ta relacja będzie po prostu relacją udaną. Jakby będzie na czym w ogóle tę relację budować. Dobra, to pierwszy problem mamy odhaczony. Czyli problem to tego, że pracownicy odchodzą. Nie muszą. Drugi problem jest taki, z którym się mierzymy, to, że mamy w zespole trudnego pracownika. No i znowu, trudność zwykle z tym pracownikiem polega na tym, że na przykład jest jakaś ciężka komunikacja. Zwykle to są sytuacje, w których ta osoba jakoś powoduje nieporozumienia, jakoś negatywnie wpływa na relacje z innymi, czy w samym zespole, gdzie gdzieś jest źródłem jakiegoś napięcia, tak, niesnasek. No i znowu, no to się nie bierze z tego, kto coś wie zwykle. Nie, to się zwykle bierze z tego, jak ktoś pracuje. To się zwykle bierze z różnicy osobowości. I kiedy rozumiesz profil osobowości, masz zdiagnozowany profil DISD3 danej osoby, to jeśli pojawia się trudne zachowanie, no bo jakby mówię trudny pracownik, ale mam oczywiście na myśli trudne zachowania danego pracownika, to z dużą precyzją jesteś w stanie zidentyfikować, z czego wynika to trudne zachowanie. co się takiego dzieje, czego powiedzmy może brakuje temu pracownikowi, że on włącza, uruchamia to trudne zachowanie. Skąd one się biorą? Co jest ich źródłem? No a z drugiej strony i odwołując się do tego pierwszego problemu, jeśli już na poziomie rekrutacji przyglądasz się, bierzesz pod uwagę profil osobowości, no to ty już tutaj wiesz, czy będzie to osoba, która w tym konkretnym środowisku będzie włączała zachowania, które dla was będą trudnymi zachowaniami. Na przykład osoba, która prowokuje bardzo mocno konfrontację. Wiesz, w jednym środowisku i zespole to będzie pożądane, ale w drugim nie. I w drugim środowisku będzie to postrzegane jako trudne zachowanie. I tak dalej, i tak dalej. Więc to wszystko znowu jesteś w stanie przewidzieć, a jak już się dzieje, znowu poprzyglądać się, halo, halo, co on chce mi powiedzieć, co ona chce mi powiedzieć, co się tutaj dzieje. Lecimy dalej. Problemem, którego sama doświadczałam i o którym bardzo często słyszymy rozmawiając z menadżerami, jest to, że brakuje nam osoby dopasowanej do zespołu i do danej roli. No to się wiąże z tym, z rekrutacją, o której wcześniej mówiłam. Ale to, co tutaj chcę mocno zaznaczyć, to to, że kiedy na poziomie rekrutacji weźmiemy pod uwagę, albo inaczej, nie zignorujemy profilu osobowości, czyli przeprowadzimy diagnozę DISC-D3, to będziemy w stanie przewidzieć, jak bardzo dana osoba wpisze się w daną kulturę organizacji, jak bardzo jej osobiste wartości, które będzie przejawiać w miejscu pracy, będą spójne z wartościami organizacji czy danego lidera zespołu. My to z dużą precyzją jesteśmy w stanie zmierzyć, przewidzieć i zarekomendować, która osoba będzie się wpisywała. Takie błędne przekonanie, które słyszę, więc też je tutaj wskażę, na temat badań kompetencji, no bo badanie badaniu też nierówne, to jest to, że jeśli zrobię badanie, no to odsieję dobrych ludzi. Nie, nie odsiejesz dobrych ludzi. Jeśli zrobisz właściwe badanie kompetencji i właściwie je przeprowadzisz, to będziesz po prostu wiedzieć, czy dana osoba, summa summarum, ona będzie pracownikiem w dłuższej perspektywie twojej firmy, twojego zespołu, czy nie. Więc to nie chodzi o to, żeby kogoś odsiać, bo możesz mieć gwiazdę, ale jeśli tak zwaną rynkową gwiazdę, natomiast jeśli ona, będziemy widzieć, że na poziomie postawy, którą reprezentuje, to czego szuka w pracy, nie jest tym, jak wy pracujecie, no to co z tego, że będziesz miał chwilowo dobrą osobę? Ona odejdzie. No tutaj, to już na poziomie doboru zespołu jesteś w stanie przewidzieć, czy ta osoba ci się wpisze, czy nie. W twoją kulturę organizacji. Jak ze sobą pracujecie, co jest dla was ważne, a których zachowań i jakiej postawy po prostu nie akceptujecie. I to nie jest żadna magia, to jest nauka i to dzisiaj z DISC-D3 jesteśmy w stanie przewidzieć. Odhaczone. Idziemy do, liczę, sprawdzam na swojej liście i idziemy do czwartego problemu, który często jest definiowany w ten sposób, że ludzie nie biorą odpowiedzialności za cel. Że na przykład mamy zespoły w organizacji, one, każdy z tych zespołów ma swój cel, naturalnie ma swój interes w tym, natomiast nie ma czegoś takiego, że te zespoły rozumieją, że mamy wspólny cel i powinniśmy grać do jednej bramki. Nie. Tworzą się takie grupy, które jakby grają na swoje. No czasami ta silosowość jest dobra, są takie organizacje, które jakby to jest potrzebne, no ale zwykle jest tak, że jednak potrzebujemy tego, żeby pracownicy przyjmowali postawę, za którą stoi to, że dobra, dbam o swój interes, no ale mam świadomość tego, że tak jak tutaj wszyscy jesteśmy, łączy nas wspólny cel. No i za tym powinnaś zachowania, które będą wspierały ten wspólny cel i powinnaś za to postawa. Albo z drugiej strony sam menadżer mówi, że no jakby nie czuje, że moi ludzie biorą taką no osobistą odpowiedzialność za to, co robią, nie? Za swoje zadania. Że bardziej już jest taka postawa, że wchodzę, wychodzę, czy loguję się, wylogowuję się, a jak będzie, tak będzie. Ostatecznie wszystko spada na mnie. I teraz ciekawostka jest taka, że jeśli porozmawiamy z tymi pracownikami i zapytalibyśmy, czy biorą osobistą odpowiedzialność za cel, to w większości przypadków powiedzą, że tak. Trudność bierze się z tego, że zwykle to, jak my rozumiemy odpowiedzialność za cel, jak my rozumiemy, jakie zachowania, jaka postawa powinny ten cel wspierać, powinny świadczyć o tym, że my bierzemy odpowiedzialność za ten cel, to postrzeganie jest po prostu różne. Stąd się bierze to, że czasami słyszę, że pracownicy są nieszczerzy, albo właśnie nie czuję, że on jest taki, no daje z siebie wszystko, nie? Tak, tylko co to znaczy szczerość? Co to znaczy dawanie z siebie wszystko? Jak różna osobowość, tak różne tego postrzeganie. Dla jednych będzie to wychodzenie na przykład, taki pierwszy z brzegu przykład, wychodzenie bardzo z inicjatywą, zgłaszanie od razu rozwiązań, kiedy widzisz jakiś problem, nie zostawianie tego. Inny będzie przyjmować taką postawę, za którą stoi to, że naturalnie to z takiej lojalności będzie czekać na polecenia. Będzie działać wtedy, kiedy będzie dostawał sygnał do działania. To tylko jakby taki z brzegu najprostszy przykład, tak? Chodzi o to, że jak zatrudniasz kogoś, to nie jest tak, że z klucza pracownik nie chce brać odpowiedzialności za cel, tylko to, jak on to rozumie, wynika z tego, jak on patrzy na środowisko pracy, co jest tam dla niego ważne, czego on szuka, czego on oczekuje, jak on o tym myśli, jak on działa w środowisku pracy. A to jest osobowość. Dlatego jeśli to wszystko wiesz, to rozumiesz, no to summa summarum dobierzesz do zespołu osoby, które będą podobnie postrzegać środowisko pracy. I to nie chodzi o to, żeby mieć swoje klony. Nie. To cały czas też mówimy o tym, że dobieramy pod kątem jakby też różnicy, czerpiemy z różnic osobowości. No ale też musimy wiedzieć, czego szukać, żeby mieć porozumienie co do tego, jak ja myślę o biznesie, jaką postawę będę reprezentować. I znowu, DISD3 to ci przewidzi. Lecimy dalej. Problem, którego też 100% osób doświadcza bądź doświadczy, no to są konflikty w zespole czy nieporozumienia. Czasami nawet jak rozmawiam z taką najbardziej pozytywną osobą, najbardziej takim optymistycznym menadżerem, zdarza się mi słyszeć, dobra, jakoś jest, natomiast jak trochę pogrzebimy głębiej, no to jest naturalne, że się nieporozumienia pojawiają. To nie znaczy, że ten zespół nie jest mocny, tylko one po prostu są. Nieporozumienia, czy już później konflikty dzieją się dlatego, że coś się między ludźmi dzieje, że jakaś potrzeba jednej czy drugiej strony nie jest zabezpieczona, więc ta druga i jedna strona walczy o to, żeby nawet nieświadomie, żeby tę potrzebę zabezpieczyć, no bo jesteśmy tak skonstruowani, że idziemy w kierunku przyjemności, a uciekamy od tego, co nas boli, więc będziemy walczyć nawet pasywnie o to, żeby te nasze potrzeby zabezpieczyć. Więc kiedy znam profil osobowości, ja dokładnie wiem, z czego nieporozumienie wynika. Mam czarno na białym, co się zadziewa, czego dane osoby potrzebują, czego im brakuje, czego są głodne, co się dzieje. Też wiem, jak na przykład poustawiać relacje w zespole, kto z kim warto, żeby szczególnie pracował, gdzie mogą być zgrzyty, że po prostu tym bardzo świadomie zarządzam, tak żeby ludziom ułatwić też współpracę ze sobą. Jeśli następuje jakieś, nie wiem, zatrzymanie w projekcie, co się dzieje, zawsze jest tego przyczyna, a ten projekt realizuje człowiek. Więc ten człowiek mówi nam o jakiejś potrzebie, tak? A z DISD3 bardzo jasno tę potrzebę zdefiniujesz, ty po prostu ją znasz. Następny problem, z którym się mierzymy, to jest to, że pracownikom brakuje motywacji, która się przejawia w tym, że spada zaangażowanie. W książce Zaangażowany zespół opisuję definicję zaangażowania, której autorem jest profesor Kahn i który to doszedł do tego, że zaangażowanie, żeby pracownik był zaangażowany, on w środowisku pracy potrzebuje uruchomić swoją osobowość. Te elementy osobowości, które są ważne dla środowiska pracy. Jeśli tego nie ma, jeśli on nie może być sobą, no to z czasem spada po prostu zaangażowanie. I on po prostu zwykle wykonuje to, co ma wykonać i tyle. No i pozamiatane. No nie o to nam chodzi. Chodzi o to, żeby mieć zaangażowany zespół, czyli też naturalnie zmotywowany zespół. Ale ludzie są czymś zmotywowani. Chodzi o to, że DISD3, no znowu czarno na białym pokaże ci, co motywuje daną osobę, jakiego rodzaju współpracy, podejścia dana osoba potrzebuje. Czy to jest to osoba, z którą masz bardziej pracować jakby codziennie, tak przysłowiowo codziennie, ale w takim sensie, nawet jak masz duży zespół, czy to bardziej potrzebuje więcej takiego kontaktu bieżącego od ciebie? O, taką bieżącą współpracę miałam na myśli. Czy bardziej tylko takiej stymulacji, takiego dopingowania? Czy są to osoby, z którymi musisz rozmawiać o detalach, czy bardziej o wizji i o strategii? Skąd się biorą argumenty u danej osoby? To wszystko, czego ona potrzebuje, w jakich zadaniach się najlepiej będzie czuła. To wszystko wpływa na to, czy ona będzie zmotywowana, czy nie. Z jakim rodzajem klientów dana osoba będzie pracowała. To wszystko jesteśmy dzisiaj w stanie przewidzieć. Więc z DISD3, diagnozując profil osobowości, masz informacje, znowu, podane jak na tacy, czego poszczególne osoby potrzebują, żeby czuły się zmotywowane, żeby były zaangażowane w pracę. I jeden z menadżerów, z którym dość blisko pracuję, powiedział mi coś takiego: Ania, odkąd pracuję z DISD3, mi po prostu jest łatwiej zarządzać. Czy to zarządzanie po prostu stało się dużo prostsze? Cały czas mierzymy się z problemami, bo cały czas w zespole będą jakieś nieporozumienia, a tak będzie spadała motywacja. Ale znając profil osobowości, my dokładnie wiemy, z czego się to bierze i dokładnie wiemy, co mamy zrobić, żeby sytuację odwrócić. No i siódmy problem, z którym się mierzymy, a DISD3 pomoże Ci go rozwiązać, to jest brak odpowiedniej postawy pracowników. No to się wiąże z tym, o czym też wcześniej mówiłam, z tego niedopasowania do organizacji. Jeśli ja wiem, jakiej postawy od pracowników oczekuję, wiem, jaka postawa jest ceniona w organizacji, jakiej postawy ja potrzebuję, żeby cele realizować. Tak jak Drucker powiedział, ten wynik wygenerować, który będzie świadczył o poziomie mego przywództwa, no to ja wiem, kogo szukać. I my tę postawę dzisiaj jesteśmy w stanie przewidzieć. My tę postawą też jesteśmy ewentualnie, jeśli właściwie dobierzemy osobę, nie pominiemy profilu osobowości, wtedy też tę postawą jesteśmy w stanie zarządzać. Bo jeśli widzimy, nawet jeśli mamy właściwie dobraną osobę, widzimy, że gdzieś umykają zachowania, których potrzebujemy, ta postawa nie jest postawą, której oczekujemy, to już jest informacja o tym, że czegoś ta osoba jest głodna, czegoś zaczyna jej brakować. Więc wtedy mam jasne informacje o tym, w którym kierunku nawet prowadzić rozmowę. Jak dopytać o to, czego może jej brakować, bo to mam jasno zdefiniowane. I dużo dzisiaj Ci tak mówię o tym, że tak, DISD3 da Ci odpowiedź, masz to na tacy, masz podane informacje czarno na białym. Ale co to oznacza? DISD3 jest to diagnoza kompetencji online, więc i Ty, i czy kandydaci, czy Twoi pracownicy wykonujecie badanie online, ankietę wypełniacie. Po wypełnieniu takiej ankiety jest generowany raport. I faktycznie my uczymy tego, jak interpretować te wyniki, bądź wspieramy też w interpretacji wyników, tak żeby dostarczyć te informacje, te wszystkie informacje, o których dzisiaj mówiłam. Więc mamy menadżerów, którzy samodzielnie korzystają z badania, tak, są przeszkoleni i po prostu DISD3 jest takim narzędziem, z którego korzystają na co dzień, chcąc zdelegować, chcąc egzekwować, chcąc przygotować się do udzielenia informacji zwrotnej. Po prostu informacje o człowieku biorą pod uwagę we wszystkich aktywnościach związanych z pracownikiem, we wszystkich działaniach, we wszystkich elementach tej komunikacji z pracownikiem. Z tych informacji też korzystamy, kiedy prowadzimy też takie zespołowe spotkania, kiedy prowadzimy warsztaty pod hasłem Siła Różnic w Zespole, gdzie pomagamy zespołom poznać się lepiej, nie przez pryzmat właśnie tylko tego, co do tej pory mogli o sobie wiedzieć, ale przez pryzmat też tego, czego o sobie mogli nie wiedzieć, co tak naprawdę gdzieś im w sercu siedzi, czego potrzebują, bo może nie jesteśmy nauczeni mówienia o tym. Przyglądamy się temu, co zespoły bardzo łączy, co zespoły buduje, na czym te zespoły budują swoją siłę, a co może być źródłem nieporozumień. I to jest okej, bo to się zdarza, ale nie w tym nie utykamy. Pomagamy z tymi informacjami zespołom iść do przodu, planować jakby konstruktywnie działania na przyszłość, tak żeby zadbać o jakość tej współpracy i wiedzieć też, co się może we współpracy wydarzyć. Jakby siłą tego podejścia jest to, że my angażujemy nie tylko już menadżera w jakość współpracy, no wszystko na nim, nie. My, poznając się przez pryzmat osobowości, zapraszamy każdego do wzięcia odpowiedzialności za jakość tej współpracy. Ja wiem to o tobie i dostrajam się, ale też chcę, żebyś ty o mnie wiedziała, czego ja jako menadżer od ciebie też potrzebuję, z czym jest mi dobrze, co ci dam, ale czego mogę od ciebie potrzebować. To jest jakby obopólna praca na tym, żeby nam się ze sobą pracowało, no i żeby te problemy rozwiązywać wspólnie, a w wielu przypadkach, żeby po prostu do nich nie doprowadzić. Zaczęłam dzisiejszy odcinek cytatem i cytatem zakończę. Znalazłam taki, który też mocno do mnie przemówił. Prawdziwy przywódca ma pewność, by działać samotnie, odwagę, by podejmować trudne decyzje i współczucie, by słuchać potrzeb innych. To jest Douglas MacArthur, amerykański generał armii. To współczucie, bardziej dla mnie taka empatia, to wyczucie, co siedzi w drugiej osobie, czego ona potrzebuje, czego my potrzebujemy. W tym też właśnie DSD3 pomaga. W takim poprzyglądaniu się sobie, poprzyglądaniu się drugiemu człowiekowi i takim wprawdzie, byciu ze sobą, takiej współpracy, w której możemy mówić o wszystkim, w której możemy mówić o tym, co nas łączy, co jest mocne, ale też w takiej postawie asertywnej, bo w postawie szacunku możemy mówić o tym, co nas boli i czego potrzebujemy. I to jest okej, i to jest możliwe. Za dzisiejszy odcinek dziękuję ci. Jeśli masz pytanie co do tego, jak korzystamy z DSD3, zapraszam cię do kontaktu, do Effectiveness, a my słyszymy się też za 2 tygodnie.